Marita Koniarczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości, którymi są Aleksander Owczarek, wójt gminy Biała. Dzień dobry.
Witam Panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
Panią Katarzynę Pichlińską, dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie gorąco słuchaczy Radia ZW.
Oraz Pana Damiana Orłowskiego, nauczyciela historii w publicznej szkole podstawowej w Białej.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Gmina Biała wydała tak zwane opracowanie pod nazwą Upamiętnienie udziału mieszkańców gminy Biała w walkach o niepodległą Polskę w latach 1914-1921. Panie wójcie, proszę powiedzieć, jak zrodził się w ogóle pomysł takiego projektu? Jaka była jego geneza?
Mogę powiedzieć ze swojej strony, że pomysł urodził się, gdzieś tam zaświtał w głowie mojej w latach 90., kiedy pracowałem w szkole podstawowej nr 5 w Wieluniu i tam nauczyciel historii, pan Maciek Ciesielski, zainspirował mnie do tego, jakby spowodował to, żeby przekazać pamiątki po dziadku walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej do Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Drugi taki moment to był moment, kiedy organizowaliśmy w starostwie rocznicę wybuchu II wojny światowej. To była organizowana w 2009 roku i wtedy jakby zaświtało taka świadomość, że właściwie należałoby to zrobić gdzieś tam w szerokim zakresie, nie tylko w samym Wieluniu, może szerzej, może i w Polsce. A tak naprawdę dopięliśmy swego wspólnie tutaj jakby wewnątrz gminy Biała, kiedy była setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Wtedy taki kompleksowy projekt zaistniał w głowach, on się rozbudowywał w czasie i doszło ostatecznie do jego realizacji, z czego na pewno tutaj mamy taką satysfakcję, że udało się to w końcu zrobić, osiągnąć. Projekt dość szczególny, bo chyba nie zdarzyło się w innych samorządach, żeby podjąć się takiego tak szerokiego przedsięwzięcia.
A co szczególnie można uznać za wartość tego projektu?
Otóż te rocznice zwykle obchodzone są godnie wszędzie, w całej Polsce. Władze państwowe oczywiście tutaj priorytetowo to robią. Niemniej jednak my możemy mieć świadomość, że zaangażowaliśmy w to autentycznie całe gminne społeczeństwo, bo dotarliśmy do ludzi, których przodkowie mieli wiele do powiedzenia i wartością jest to, że zaangażowała się w to właściwie również młodzież szkolna. Oczywiście za przyczyną też choćby pana Damiana Orłowskiego, że dojrzało społeczeństwo do tego, żeby po prostu w tym aktywnie uczestniczyć. No i to jest właściwie największa wartość. Oddajemy hołd tym, którzy nie zostali zauważeni przez historię. Całe to kompleksowe opracowanie pewno warte jest pokazania nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale również gdzieś zewnętrznym podmiotom, instytucjom. I myślę, że ta wartość jest taka historyczna, bo dość szczególna i osobliwa, jeżeli chodzi o obchody stulecia odzyskania niepodległości czy stulecia Bitwy Warszawskiej.
Jest z nami również pan Damian Orłowski. Pan również miał swój udział w powstaniu tego opracowania. Proszę powiedzieć, gdzie pan w ogóle szukał informacji na temat weteranów z gminy Biała, ich walkach o niepodległość? Z jakich w ogóle źródeł pan korzystał i skąd w ogóle można pozyskać tego typu wiadomości?
Takim idealnym rozwiązaniem byłoby uzyskanie informacji z archiwum Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wieluniu. Jednak z tego, co mi przynajmniej wiadomo, archiwum zachowało się jedynie w niewielkiej części i te cząstkowe informacje dotyczące tylko i wyłącznie aktów uposażeń oficerów i pracowników tej komendy znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. Natomiast w tymże archiwum znajdują się akta personalne i odznaczeniowe, z których korzystałem. Natomiast głównym takim źródłem informacji były tak zwane teki Wilczyńskiego. To są dokumenty zgromadzone przez kapitana Władysława Wilczyńskiego, które znajdują się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Te dokumenty kapitan Wilczyński opracował właśnie na podstawie tego archiwum, o którym wspomniałem, dlatego są niezwykle cenne. Pozostałych informacji szukałem na przykład w oddziale sieradzkim Archiwum Państwowego w Łodzi, gdzie mamy dokumenty dotyczące Związku Rezerwistów gminy, ówczesnej gminy Naramice, czy też dotyczące inwalidów. Przede wszystkim też wszelkiego rodzaju archiwa przykościelne, które zawierają księgi metrykalne, dlatego że nasz projekt polegał przede wszystkim też na weryfikacji tych ankiet, które do nas napłynęły od mieszkańców gminy. No i staraliśmy się też fizycznie odnaleźć te nagrobki tych osób, które są pochowane na naszym cmentarzu. To były bardzo ważne, dlatego też księgi metrykalne, ich analiza była taka też kluczowa.
Wspomniał pan o ankietach. Przygotowano ich 65. Czy te informacje, które przekazały rodziny, można powiedzieć, że były dokładne?
No było z tym bardzo różnie. Było sporo ankiet, w których informacje były naprawdę dokładne i szczegółowe i zawierały nie tylko informacje na temat weteranów, ale też różnego rodzaju zdjęcia czy dokumenty. Ja myślę tutaj przede wszystkim o książeczkach wojskowych, no ale w zdecydowanej większości ankiety zawierały jednak informacje szczątkowe, co może świadczyć przede wszystkim o tym, że pamięć jednak o tych weteranach została przez ten upływający czas zatarta. No zresztą trzeba powiedzieć jasno, że w okresie PRL-u nie było zbyt modne mówienie na temat wojny bolszewickiej, czy na temat generalnie walk Polaków o niepodległość, walk przede wszystkim właśnie z Rosjanami. Dlatego też w wielu przypadkach te dane były bardzo szczątkowe, ale nie ukrywam, że każda taka informacja, nawet szczątkowa, była dla nas ogromną pomocą i była taką wskazówką, gdzie można byłoby szukać dalej informacji. No i bardzo sobie szczególnie cenię i cieszę się z tego, że udało mi się nawiązać kontakt na przykład z panem Jackiem Daszkiewiczem, który jest synem ostatniego z ziemianina, tutaj właściciela Kopydłowa, Dóbr Kopydłów. No i dzięki temu tak naprawdę mamy nie cztery, a tak naprawdę pięć tablic, dlatego że udało się też zamieścić w kaplicy w Kopydłowie tablicę dotyczącą właśnie postaci Rajmunda Daszkiewicza.
To można powiedzieć, że w rodzinach jest kultywowana ta pamięć?
W niektórych tak, w niektórych nie, tak. Naprawdę wiele, tak jak mówiłem, no wiele przypadków jest takich, że rzeczywiście o tym się mówi i nawet wnukowie, czyli dzieci, które chodzą do szkoły, prawnukowie, praprawnukowie pamiętają i mówią o tym, natomiast no, w wielu przypadkach rodziny były zdziwione, że wymienieni są ich przodkowie. Tak naprawdę nawet w mojej dalszej rodzinie był taki przypadek, że dowiedziałem się o swoim przodku sam na cmentarzu podczas jednej z uroczystości odsłonienia tablic. Dlatego, że nikt z rodziny nie wiedział o tym, że wujek służył na wojnie, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, natomiast wiedział o tym jego sąsiad.
A czy w trakcie poszukiwań znalazł pan coś, co pana szczególnie zdziwiło albo zaskoczyło?
Kilka rzeczy takich można byłoby wymienić, ale szczególnie rzuca mi się w oczy przypadek cmentarza naszego tutaj parafialnego w Białej, gdzie podczas już literalnego odszukiwania tych nagrobków weteranów z okresu 1914-1921 zupełnie przypadkowo natrafiłem na nagrobek weterana z innego bojownika o wolność, weterana z okresu powstania styczniowego, Kazimierza Misiakiewicza. Oczywiście przypadek zgłoszony został do Instytutu Pamięci Narodowej i wpisany do ewidencji grobów. Także mamy z jednej strony cmentarza nagrobek powstańca, z drugiej strony mamy czterech poległych powstańców z Potyczki z roku 1863. No i będziemy oczywiście planować w związku z tym jakieś działania, które by popularyzowały też tą historię naszej małej ojczyzny.
Swój wkład miał również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Proszę powiedzieć, jak duże było zaangażowanie ośrodka w pracę nad tym projektem?
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej od samego początku, czyli od 2018 roku, gdy tylko powstał pomysł, którego pomysłodawcą był pan wójt, i projekt Ocalmy od zapomnienia, świadectwo patriotyzmu przodków, ośrodek był od samego początku bardzo zaangażowany. Trzeba zacząć od tego, że od samego momentu, gdy do publicznej wiadomości podana była informacja o projekcie i o tym, że można składać ankiety, te ankiety znajdowały się właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury. Każdy, kto przyszedł po taki druk, mógł jeszcze zasięgnąć dodatkowych informacji, co tam ta ankieta może zawierać. Te ankiety także u nas były składane. Na początku, trzeba przyznać, zainteresowanie było no nieduże, lecz po tam kilkukrotnym przypomnieniu, tak jakby do świadomości mieszkańców zaczęło docierać, że a jednak mamy tych swoich przodków, i te ankiety zaczęły spływać. My te ankiety później skanowałyśmy, wysyłałyśmy do pana Damiana Orłowskiego, który już dalej weryfikował dane, które one zawierały. Projekt ten trwał przez lata 18-19-20. Był on związany z odsunięciem tablic na trzech cmentarzach w Białej, później w Kopydłowie. No i całym efektem końcowym była publikacja, wydanie tej książki. Te wszystkie prace w przygotowanie tych imprez dodatkowych, które związane były jeszcze w 18 roku, nie było pandemii, także uroczystości na cmentarzach były no takie, no były to uroczystość. Były msze w kościele, a następnie poświęcenie tablic i odsłonięcie, a odsłonięcia tych tablic dokonywały rodziny tych najbliższych, którzy tam na tych tablicach się znajdowali. Także cała ta oprawa była po stronie GOK-u. Wszyscy bardzo chętnie brali w tym udział. Było uroczyście, przede wszystkim ze względu na to, że grały orkiestry. Można było na początku odsłuchać hymnu, a następnie pieśni typowo z tamtego okresu. Późniejsze odsłonięcia tablic w Białej i w Kopydłowie, no niestety już były dużo skromniejsze, ale to już związane z sytuacją, jaka w tej chwili występuje w kraju. Także cieszymy się bardzo, że GOK mógł też w tym wziąć udział i wkład własny wnieść cały w projekt.
Wspomniała Pani, że projekt był realizowany przez kilka lat. Efektem końcowym jest właśnie to opracowanie. Jak Pani myśli, czy mieszkańcy przeczytają i zapamiętają te informacje, czy to trafi do tak zwanej szuflady?
To jest dobre pytanie. Powiem tak, że na pewno osoby, które bezpośrednio były zaangażowane w projekt, które złożyły ankiety i które do dziś przeżywają te momenty, te chwile, w których mogły odsłonić te tablice, na pewno z ciekawością każdy z nich przeczyta tą naszą publikację. Natomiast myślę, że świadomość ogólna naszych mieszkańców Białej na pewno dużo wzrośnie. Bo ja w tej chwili, no muszę teraz nadmienić, że publikacja ta dotarła do każdej posesji w gminie Biała i sama miałam już możliwość skonfrontowania z mieszkańcami. Także powiem, że jedni są bardzo zadowoleni, że taka publikacja powstała i jeszcze teraz w okresie świątecznym mieli czas na to, żeby wczytać się, ale są osoby, które w ogóle są zaskoczone, że taki projekt był i dopiero ta publikacja tak jakby do nich dotarła, tą publikacją dotarliśmy do tych mieszkańców. Myślę, że zostaną same pozytywne efekty.
A jakie jest Pani podejście do tego opracowania, taka największa wartość?
Publikacja została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej. Ja jako dyrektor Ośrodka Kultury i długoletni bibliotekarz mam taką osobistą satysfakcję, że mogliśmy to wydać. Mogę tutaj przy okazji tego wywiadu podziękować panu wójtowi w ogóle za ten projekt, który powstał, panu Damianowi za zebrane informacje, gdyż sama muszę przyznać, że nauczyliśmy się w takich czasach, jakie były w PRL-u, i ja sama tej świadomości nie miałam. Sama na tych tablicach mam dwóch dziadków, których też od razu nie zgłosiłam, tylko w takim dalszym czasie, bo właściwie my jako dzieci nie słuchaliśmy tego, co oni do nas mówili, albo mówili mało. Nie znaliśmy tej historii i teraz dopiero mogło to do nas dotrzeć, jak było ważne i bardzo się cieszę, że taki projekt powstał i ta publikacja, która została wydana.
Gdy otwieramy to opracowanie, trafiamy na samym początku na słowo wstępne. Panie wójcie, proszę powiedzieć, może wyjaśnić, skąd taki cytat? Dlaczego taki cytat? Nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez.
Ten cytat ma gdzieś takie przewrotne brzmienie. Trzeba by go dokończyć. Mianowicie, nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania do waszych głów, do waszych serc. Ja sobie wyobrażam, że to tak naprawdę na widowni powinni zasiąść rządzący w okresie Polski komunistycznej od 1944 roku do 1989, a na tej wielkiej scenie powstać ci wszyscy żołnierze związani z okresem 14-21, a głównie z okresu wojny polsko-bolszewickiej. I właśnie do nich ten przekaz powinien być zrobiony, do tych rządzących w Polsce komunistycznej, bo no niestety, tak jak tutaj pan Damian i pani Kasia mówili, no nie było możliwości, żeby w jakikolwiek sposób wspominać, uhonorować, czy nie daj Boże odznaczyć. Taka prawda. Ja tutaj bym mógł przytoczyć przekaz, który zrobiła pani Bernarda Białek, mieszkająca w Porębach, gdzie właśnie jej przodek umieszczony też na tablicy miał odznaczenia, była historia związana, przeszłość, ale wszystko było w ukryciu, nie wolno było o tym mówić, wspominać po to, żeby nikt się tym nie interesował, czy nie daj Boże jakieś służby bezpieczeństwa nie zajęły się rodziną. To pani Bernarda, będąc tutaj, jak składała ankietę, właśnie o czymś takim wspominała. Więc oddajemy jakby tym wszystkim ludziom honor, przywracamy godność i to, co zrobiliśmy, że nasi mieszkańcy, którzy zostali w okresie do 90 roku pochowani na tych naszych cmentarzach, no są ich nazwiska uwidocznione. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że współpracowaliśmy z księżmi proboszczami naszych parafii, że kuria częstochowska wyraziła zgodę na posadowienie tych tablic. Później uzupełniliśmy te tablice, bo tak jak była tu mowa, no niektórzy reagowali dopiero po czasie, niektórzy reagują w tej chwili dopiero jak dostali to wydanie nasze, to opracowanie. I pewnie jeszcze tak będzie, ale to, co tutaj pan Damian powiedział i pani Kasia, ożywiliśmy świadomość i myślę, że to zasługuje na to, żeby zrobić to może w dużo szerszym zasięgu. Myślę, że nawet w całej Polsce powinno być zrobione, bo ci żołnierze Piłsudskiego nie zostali przez okres 45 lat PRL-u w żaden sposób przez to państwo uhonorowani. Dopiero kiedy w 90 roku wydana została ustawa, podpisana zresztą podjęta przez Sejm Kontraktowy i podpisana przez pierwszego prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, która pozwalała honorować, gdzie był krzyż za udział w wojnie, no to na przykład ów pan przodek pani Bernardetty Białek, pan Kliś, no on miał przyznany ten medal, tak, bo żył w czasie, kiedy została podjęta, weszła w życie, ale nie zdążył go odebrać, bo po prostu zdążył w ciągu miesiąca bodajże umrzeć w 90 roku i została tylko pamiątka pośmiertnie, rodzina coś takiego otrzymała, także no tylko w taki sposób chciałbym tutaj podkreślić właśnie znaczenie tego cytatu.
Tutaj pani dyrektor wspomniała, że to opracowanie trafiło do każdego mieszkańca gminy Biała, a powiedzmy jeszcze do kogo i do jakich instytucji trafi?
Tak jak tutaj pani dyrektor mówiła o bibliotekach, może ja oddam na chwilę głos, bo to jest taki obowiązek też, ale nie tylko i wola.
Tak, jako to, że publikacja została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej, został jej nadany numer, tak zwany międzynarodowy znormalizowany numer książki, który określa wydawcę oraz publikacje, które przez tego wydawcę są wydawane. Także wiąże się to z tym, numer ten w ogóle nadaje Biblioteka Narodowa i wiąże się to z tym, że my jako wydawcy musimy egzemplarze obowiązkowe rozesłać po bibliotekach w Polsce. Dwa muszą na pewno iść do Biblioteki Narodowej, natomiast 17 takich pozycji jest wysyłane, są one ściśle określone przez Bibliotekę Narodową. Jest to 17 głównych bibliotek w kraju, także to musi być rozesłane. Cieszymy się, bo gdzieś dalej ta nasza historia też będzie umiejscowiona. Z naszej strony na pewno jeszcze nasze ościenne biblioteki tu w gminie, ale także biblioteki w powiecie. Na pewno każda główna biblioteka w powiecie wieluńskim też taki egzemplarz od nas otrzyma.
No ja bym dodał, że jest oczywiście wiele instytucji i osób, historyków, którym warto to i należy wręcz przekazać. Chciałbym tu wspomnieć, że taką intencją jest przekazanie tego opracowania do Muzeum Czynu Niepodległościowego i do Związku Legionistów Polskich. To są dwie jakby instytucje, dwa podmioty, które mieszczą się na Oleandrach w Krakowie, w tym miejscu, skąd pierwsza kadrowa wyruszała w 1914 roku do jakby tych działań wyzwoleńczych. I oczywiście przekażemy też na pewno do Związku Piłsudczyków RP, który to zarząd, którego zarząd główny ma siedzibę na ulicy 11 listopada w Warszawie. Z takich instytucji, z pewnością przekazaliśmy to już, to znaczy przekazaliśmy to do kurii częstochowskiej. Ksiądz proboszcz Rabcia to na pewno już dostarczył. Natomiast tak jak powiedziałem, warto do upowszechnić, rozesłać to do instytucji państwowych, do Kancelarii Prezydenta, do właściwego ministerstwa, do IPN-u, do działu łódzkiego tego IPN-u, do Rady Pamięci Ochrony Walki Męczeństwa, pewnie do Sejmu, do Senatu i wielu, wielu innych osób, znaczy osób również, które gdzieś tam się przez historię upamiętnienia w ogóle dokonań narodowo-wyzwoleńczych powiatu Wielunia, powiatu wieluńskiego przewinęło. Trudno tu wymieniać wszystkich pojedynczo, bo naprawdę tych osób będzie kilkadziesiąt, znaczy tych instytucji, tych osób będzie razem kilkadziesiąt, ale jest to naszą intencją, żeby również dać taki sygnał nie tylko naszym mieszkańcom, ale również tym wszystkim, którzy są związani jakby z honorowaniem tej przeszłości, naszego czynu narodowo-wyzwoleńczego, naszych wszystkich walk i wojen. Także z takim zamiarem, z taką intencją to chcemy zrobić. No tutaj trzeba też podkreślić na koniec, że działo się to wszystko przy pełnej akceptacji Rady Gminy Biała, bo właściwie to oparcie było też głównie finansowe, ale bo przecież były i darowizny robione przez mieszkańców. Również parafie się w to włączyły. Niemniej jednak takim cały ciężar był dźwigany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ale też przy pełnej akceptacji po prostu Rady Gminy Biała.
Dziękuję bardzo za te wszystkie szczegółowe i najważniejsze informacje dotyczące projektu Upamiętnienie udziału mieszkańców Gminy Biała w walkach o niepodległą Polskę w latach 1914-1921. Mieszkańców Gminy Biała zachęcam do przeczytania, zapoznania się i przede wszystkim zapamiętania tych wartościowych informacji. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli Aleksander Owczarek, wójt gminy Biała.
Dziękuję za uwagę.
Pani Katarzyna Pichnińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.
Dziękuję.
Oraz pan Damian Orłowski, nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej.
Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.